studiu Radia Rodzina ksiądz profesor Roman Rogowski, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Ja również witam, szczęść Boże Państwu.
Proszę księdza. Święta coraz bliżej, za pasem, widzimy je wszędzie, ale za chwileczkę one znikną, szczególnie na zachodzie. 23 grudnia bardzo często zdejmowane są już dekoracje świąteczne, zastępują je dekoracje noworoczne albo inne. Jeszcze za chwileczkę już nam się pojawią zajączki wielkanocne. Szybko nam mijają te święta, co oznacza właśnie ta rychła zmiana w sklepach, w centrach handlowych, w tych miejscach, które związane są z komercją. Święta nie są wykorzystywane.
Proszę Państwa, mnie się wydaje, że z biegiem lat następuje wielka komercjonizacja, czy jakby to nazwać, przeżyć religijnych. Przykładem takiej materializacji, ja bym to nawet nazwał materializacją, właśnie są święta Bożego Narodzenia. Z jednej strony bardzo piękne, ciepłe, rodzinne święta. Z drugiej strony prawie, nie wszyscy, ale większość ludzi chce przy tej okazji robić kasę. A jeżeli się chce robić kasę, no to się sięga do tych metod, jakie w tej chwili są stosowane. I to jest pierwsze zagrożenie tych świąt, materializacja tych świąt. Drugie zagrożenie tych świąt, proszę Państwa, widziałbym w pewnego rodzaju zeświadczeniu. To znaczy, pięknie się mówi o świętym Mikołaju, o Dzieciątku Jezus, ale właściwie to nie ma głębi religijnej. A trzecia rzecz, która mnie niepokoi, to zresztą nie tylko mnie, ale także i socjologów, to nazwałbym to elektronizacją naszego życia. Elektronika staje się niemalże bożkiem, zwłaszcza w świecie ludzi młodych. Bo jeżeli młody człowiek nałoży sobie słuchawki na uszy, weźmie
tak
sobie...
Tak jak ja w studiu.
Nie, w studiu to jest oczywiste. Weźmie sobie do łapki jeszcze SMS i absolutnie nie słyszy, nie widzi nic. No to, przepraszam bardzo, ale taki człowiek jest trochę robotem elektronicznym, a nie człowiekiem. Jest wiele innych zagrożeń, ale żeby tak nie patrzeć w sposób taki pesymistyczny na uroczystość Bożego Narodzenia, to bym powiedział, że w końcu wszystko zależy od człowieka. Jeżeli człowieka stać na to, żeby doświadczyć tej wielkiej tajemnicy, jaką była wcielenie Syna Bożego, to absolutnie jest to możliwe. I dlatego, proszę Państwa, spróbujmy doświadczyć tego wielkiego misterium, jakim było wcielenie Bożego Syna.
Ksiądz tutaj wspomniał kilka takich słów, które łatwo można mu powiedzieć w Polsce i są zrozumiałe. Słowo wcielenie, słowo święty Mikołaj, słowo Boże Narodzenie, Jezus w żłóbku i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest miejsc w Europie, w których nie wolno użyć takich sformułowań. No chociażby przykładem jest Wielka Brytania, gdzie już nawet nie życzy się Merry Christmas. Trzeba życzyć wszystkiego dobrego. Happy holidays, tyle. Co to oznacza?
Oznacza to zeświadczenie życia społecznego. To nie ulega wątpliwości, proszę Państwa.
Czy tylko zeświadczenie? A czy to może już neopoganizm?
Nie tylko zeświadczenie, ale ja bym powiedział, ja bym nie używał takiego słowa jak pogaństwo, ponieważ pogaństwo jest sytuacją pierwotną i mimo wszystko otwartą. Natomiast w tej chwili to jest sytuacja taka, powiedzmy, jakaś unikalna, która polega właśnie na odwrotnym zachowaniu, na zamknięciu się. Na zamknięciu się wobec tradycji, wobec historii, no tym bardziej wobec religii. Ja bym widział tu większe zagrożenie w tym zeświadczeniu, aniżeli w jakichś formach pogaństwa. Ja myślę o pogaństwie takim, powiedzmy, klasycznym. Tak bym to widział.
Z jednej strony mamy zachodnią Europę, którą tak często stawiamy jako taki bardzo negatywny wzór, a z drugiej strony mamy Polskę, w której piękne są te nasze święta. Czy możemy czegoś się uczyć od nas samych, od tych naszych tradycji?
Ja sądzę, że tak, proszę Państwa. Zachód, ale tego nie zrobi. to ja sądzę, że chyba nie. Nie będzie się uczył od nas.
No, wielu emigrantów teraz mamy, no, we wspomnianej chociażby Wielkiej Brytanii, w Irlandii i wielu innych krajach. Czy może to by była szansa?
Wątpię. Dlaczego? Dlatego, że wyjeżdżający na zachód są ludzie nastawieni, no bądźmy konkretni i dosłowni, na kasę, a nie na propagowanie jakichkolwiek form kultury, zwłaszcza kultury religijnej. Natomiast, proszę Państwa, jestem skłonny twierdzić, że powinniśmy coraz bardziej się otwierać na wschód, nawet na prawosławie, które mimo wszystko zachowało swoją ortodoksyjność, mimo tej sytuacji, w jakiej się znalazło.
Troszeczkę zahaczyliśmy już o takie tematy społeczne i zapatrzyliśmy się na wschód. Ostatnio ze wschodu przypłynęła bardzo ważna informacja, informacja z Korei o tym, że przywódca Korei Północnej Kim Jong-il nie żyje. Z drugiej strony ten weekend również dowiedzieliśmy się o śmierci Wacława Havla, dwie postacie, które bardzo łączy historia, historia komunizmu. To jedno słowo, które łączy te dwie postaci. Co oznaczałaby ta śmierć właśnie w tym kontekście dzisiejszych czasów?
Więc proszę Państwa, w Korei byłem w latach 70. i tam jeden z Koreańczyków, taki bardziej powiedzmy o nastawieniu opozycyjnym, mniej więcej powiedział do mnie tak. Nas, Północną Koreę, sprzedała Południowa Korea i Ameryka. Sprzedała w ręce komunistów. Wydaje mi się, że jest to bardzo słuszna uwaga, mimo że taka popularna i mimo woli sformułowana, bo rzeczywiście rola Zachodu w tych krajach azjatyckich moim zdaniem jest oceniana bardzo negatywnie. Bo stworzenie dwóch państw z jednego kraju nie ma większego sensu. Stało się to w 1948 roku i trwa do dzisiaj. Podział na Koreę Północną, niby demokratyczną, a Koreę Południową, niby też demokratyczną, no chyba demokratyczną w końcu. Dalej, proszę Państwa, no, tragedią tego narodu na północy stał się fakt, że władza właściwie ma charakter dynastyczny. Panuje dynastia Kim Ir-senów, bo po śmierci Kim Ir-sena, tego w podeszłego wieku, który umarł zresztą w pociągu, objął władzę jeden z jego synów. I teraz jest problem, co dalej? Tym bardziej, że atmosfera, jaka tam panuje, jest atmosferą głodu przede wszystkim, głodu fizycznego, ponieważ zamknięcie, izolacja ekonomiczna sprawia, że faktycznie no, ci biedni ludzie cierpią na głód. I załamała się pewna struktura, nazwijmy to tak umownie, komunistyczna. Natomiast u naszych sąsiadów południowych zmarł człowiek, który był człowiekiem niesłychanie szukającym. Szukającym zarówno wolności, jak i powiedzmy sobie szczerze, szukającym także głębokiego życia religijnego.
Arcybiskup Dominik Duka, praski arcybiskup, zaznaczył, że należał przez chrzest, bierzmowanie i przyjęcie Eucharystii do Kościoła. Kościół jest mu wdzięczny za możliwość życia w wolności i za odnowę życia kościelnego.
Bardzo słusznie. Ja jestem mu wdzięczny jeszcze za jedną rzecz. A mianowicie on potwierdził moją zasadę, którą stosowałem w życiu, niezależnie od niego. Dopiero potem się dowiedziałem o jego stanowisku. A mianowicie ta zasada mniej więcej brzmiała tak. Jeżeli w opozycjoniście ideowym widzisz człowieka, to i on w tobie ujrzy człowieka. Stosując tę zasadę, przyznam się szczerze, że w ciągu całego PRL-u, w ciągu, powiedzmy, chociażby dwóch lat w Zgorzelcu czy czterech lat w katedrze wrocławskiej, nie spotkałem się z żadną taką negatywną sytuacją, która by była wywołana przez mojego przeciwnika ideowego. Nie, nie. Szanując go, widząc w nim człowieka, odbierałem to samo od niego. Nawet wtedy, kiedy rozstrzygały się moje sprawy takie, powiedzmy, paszportowe w Zgorzelcu, kiedy przyjechał specjalny wysłannik z Komendy Wojewódzkiej MO namawiać mnie, żebym jednak wyjechał na studia do Rzymu. A oni są skłonni dać mi paszport, ale No i ja wtedy zareagowałem, bo jestem z natury trochę przekorny i powiedziałem mu, proszę pana, bardzo chętnie wezmę paszport, ale bez ale. Bo wiedziałem, co za tym ale się kryje. Może niewiele, ale w każdym razie nie chciałem wchodzić w jakieś takie układy. I on zareagował bardzo, bardzo życzliwie. Nawet mnie namawiał, proszę księdza, no rzymskie studia to jest awans, to jest kariera. I ja wtedy wypowiedziałem takie słynne zdanie. Proszę pana, ja już zrobiłem karierę, zostając księdzem w PRL-u. On to prawie przyjął z życzliwością. I na tym się skończyło. Siostra, która pracowała nad doktoratem z historii, zaglądnęła do moich akt IPN-u i nie ma ani jednego słowa ujemnego o mojej osobie. Czyli był na tyle życzliwy, że napisał tak, jak było. I dlatego ja Havla potem jeszcze bardziej doceniłem, kiedy on był zwolennikiem właśnie takiej struktury. Tak. Nie walki na noże, na pięści, na nie. Raczej życzliwość, raczej dobroć, raczej przekonywanie. Taki był Havel. I to widać w jego także twórczości dramatycznej. Dlatego bardzo go cenię, jednocześnie no, żałuję, że odszedł.
Jeszcze wróćmy troszeczkę, czy pozostańmy przy postaci Wacława Havla. Jeśli mogę spytać o jego znaczenie dla historii Polski, dlatego jaki kształt ma dzisiaj polska scena gospodarcza, polityczna, społeczna, jego rola w naszym świecie.
To znaczy tak, wie pan, nie chciałbym tutaj wygłaszać poglądów, na których się nie bardzo znam. Na przykład jego wkład w sytuację na przykład gospodarczą, nie. Natomiast gdy chodzi o jego wkład w sytuację taką społeczną, polityczną, był wielki, dlatego że on był zwolennikiem absolutnie demokracji. Ale, co zresztą zaznaczył kiedyś w wywiadzie, mianowicie w demokracji wolność nie może być bożkiem. I to święte sformułowanie Havla. Wolność nie może być bożkiem. To, co dzisiaj się na przykład w niektórych krajach demokratycznych czyni, z wolności robi się bożka, przy jednoczesnym zaniedbaniu rozumności, czyli odpowiedzialności, stwarza sytuację krytyczną i trochę niebezpieczną społecznie. Bo zasada rób ta, co chce ta, jest zasadą absolutnie negatywną. Bo ja, jeżeli nie jestem rozsądny, jeżeli nie mam poczucia odpowiedzialności i robię to, co mi się podoba, to jest makabra. Zresztą mamy tego przykłady. Nie chciałbym w tej chwili przywoływać.
Może do tych przykładów troszeczkę jednak wrócimy, księże profesorze. Ja chciałbym teraz porozmawiać troszeczkę o liście. Liście, który już bardzo dawno został zapowiedziany. Przewodniczący Rady do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu, biskup Kupny, zapowiada rychłą publikację listu społecznego biskupów. Wiele miejsca zajmie tam analiza obecnej sytuacji gospodarczej. Będziemy wskazywać na potrzebę wielu zmian. Tak zaznacza biskup Józef Kupny. Czekaliśmy na ten list bardzo długo. Księże, co...
Proszę pana i proszę państwa, czekaliśmy na ten list bardzo długo, ale ja osobiście, mimo że jestem księdzem oczywiście, mam poważną pretensję do episkopatu. A mianowicie, w czasach PRL-u wypracowano bardzo słuszną zasadę z etyki społecznej. A mianowicie... Kościół musi być zawsze w moralnej opozycji do każdej władzy. Kościół musi być zawsze w moralnej opozycji do każdej władzy. Żeby być w opozycji do każdej władzy, Kościół musi zajmować pewne stanowiska wobec sytuacji, jaka w społeczeństwie się dzieje. Wygłaszanie listu raz na kilka lat, przy czym od razu powiedzmy sobie szczerze, a kto tak uważnie słucha listu? Jest niewystarczającą formą ingerencji w życie społeczne. Oczywiście pod względem moralnym. Nieraz jest to bardzo trudne rozróżnić aspekt polityczny od moralnego. Niemniej jednak jest to możliwe. Co robił doskonale kardynał Wyszyński. I dlatego też jest rzecznik prasowy Episkopatu Polski. On powinien przynajmniej co tydzień zwoływać konferencję prasową i reagować na konkretne sytuacje społeczne z punktu widzenia moralnego. Tego się nie robi. Natomiast stosowanie listu raz na kilka lat czy na kilka miesięcy nie załatwia sprawy. Absolutnie. Absolutnie. Takie jest moje zdanie, niestety.
Zacytuję jeszcze fragment z wywiadu, który przeprowadziła Katolicka Agencja Informacyjna z biskupem Józefem Kufnym. Często jako katolicy mamy pewien kompleks. Boimy się odważnie publicznie przyznawać do wiary i wartości chrześcijańskich. Wszechobecny jest pewien rodzaj poprawności politycznej, skłaniający do milczenia wówczas, kiedy należałoby mówić o sprawach zasadniczych. W ten sposób chciałbym wrócić do początku naszej rozmowy, do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i do tego, o czym mówiliśmy, pewnej dechrystianizacji społecznej, czy takiego sposobu patrzenia na święta Bożego Narodzenia. Czy właśnie teraz, kiedy w firmach, w miejscach pracy, ze znajomymi, we wspólnotach dzielimy się opłatkiem, czy to nie jest właśnie czas, żeby powiedzieć coś więcej niż wesołych świąt i wszystkiego dobrego i dużo, dużo zdrówka, bo jak się ma zdrowie, to się ma wszystko?
Tak, więc proszę Pana i proszę Państwa, wydaje mi się, że jest to doskonała okazja z tym, że mimo wszystko, po pierwsze, powinien być tutaj na swoim takim opozycyjnym stanowisku episkopat. Episkopat, ponieważ on kieruje w końcu życiem wiernych w społeczności polskiej. I dlatego też coraz bardziej powinna być realizowana, w ogóle powinna być realizowana ta zasada wypracowana przez etyków społecznych Kościoła w czasach PRL-u. Mianowicie Kościół musi być w moralnej opozycji do każdej władzy. Ale nie tylko do każdej władzy, ale do każdej sytuacji, która się mija z moralnością, z etyką. Etyką oczywiście pojętą w sensie chrześcijańskim. Natomiast prywatnie tak, jestem tego samego zdania, że każdy z nas powinien reagować w sytuacjach moralnych na niezgodność sytuacji czy niezgodność zachowań z etyką moralną ukazaną w Ewangeliach. Jeden ze wschodnich ojców Kościoła zawsze powtarzał, zresztą to jest typowe dla wschodnich ojców Kościoła, największym grzechem wobec zmartwychwstałego Pana jest obojętność. I wydaje mi się, że na tę chorobę, bo to jest choroba duchowa, na tę obojętność chrześcijanie, katolicy w Polsce chorują. Ale może chorują dlatego, że nie widzą przykładu, który by szedł z góry. Bo mimo wszystko taki przykład płynący z góry jest potrzebny.
Co by było odwróceniem tego słowa, obojętność religijna, którą tak często widzimy?
Aktywność, reagowanie na każdą sytuację społeczną, która się mija z etyką i moralnością. Tak, reagować. Ja rozumiem, że nieraz wymaga to wielkiej odwagi, że nieraz nie potrafimy, dobrze, ale przynajmniej niech w każdym z nas będzie ta chęć, to pragnienie reagowania. Już nie wiem kto, ale chyba ktoś z pisarzy Kościoła zawsze mawiał, że pragnienie jest formą miłości. Jeżeli ja chcę, jeżeli ja pragnę reagować, a nie zawsze mi się to udaje z różnych względów, chociażby ze względu na brak odwagi. To jednak to pragnienie, jeżeli ono we mnie istnieje, to nie jest jeszcze źle. I proszę Państwa, jeżeli można życzyć, no to życzę Państwu i sobie także oczywiście, jak najbardziej. Właśnie tej wrażliwości społecznej z okazji świąt, ale jeszcze bardziej po świętach, bo święta mijają. Tak jak mawiał Stachura, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija.
Do wrażliwości społecznej, do nieobojętności, do etycznej aktywności zachęcał ksiądz profesor Roman Rogowski, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję za uwagę i życzę Państwu radosnych, mimo wszystko radosnych świąt.
Bóg zapłaci.